Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tymi słowami bardzo gorąco i serdecznie pragnę przywitać wszystkich widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. W tej audycji będziemy chcieli przenieść się do roku 1970 na polskie wybrzeże, by raz jeszcze przypatrzyć się tym działaniom, które zostały podjęte przeciwko pracownikom, mieszkańcom polskiego wybrzeża przez władze komunistyczne zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni roku 1970. Na ekranach polskich kin doczekaliśmy się premiery niesamowitego filmu Czarny Czwartek. Szczególny film, o którym w dzisiejszych rozmowach niedokończonych będziemy chcieli również i z Państwem, i zaproszonymi gośćmi w naszym studiu porozmawiać. Na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, chłopcy stoczniowcy, pomścijcie drucha, Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo, nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę Janek Wiśniewski padł.
Z kontrrewolucją się nie rozmawia. Do kontrrewolucji się strzela.
Zawracajcie, bo będziemy strzelać! To strzelaj! To strzelaj do Polaka!
Jak nie krzyj, do świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
Teraz jest nie twoje odnoszenia druków.
Polskijcie drucha, Janek.
Ja już tego nie mogę słuchać.
Janek Wiśniewski padł.
Czarny Czwartek, Polskie Wybrzeże, rok 1970. W studiu telewizji Trwam pragnę bardzo serdecznie przywitać gości naszego dzisiejszego spotkania. Są nimi pan Mirosław Piepka i pan Michał Pruski, autorzy scenariusza do filmu Czarny Czwartek. Witam panów bardzo serdecznie. Z nami jest także pan Zbigniew Branach, wieloletni dziennikarz, laureat około 40 konkursów reporterskich w latach 70., dwukrotnie usuwany z redakcji z powodów politycznych. W 1980 roku uczestniczył jako reporter w strajkach sierpniowych na Wybrzeżu. Przewodniczący jednego z pierwszych kół NSZZ Solidarność w warszawskich mediach. W połowie lat 90. zaniechał etatowej pracy dziennikarza, skupiając się na działalności pisarskiej. Autor książek Grudniowe wdowy czekają, Tajemnica śmierci księdza Zycha, 1 grudzień Jaruzelskiego, Sam płonął i nas zapalał, Próba wyjaśnienia zbrodni zabójstwa księdza Stanisława Suchowolca, Czerwony parasol, Oskarżony Jaruzelski i inni, Piętno księżobójców, Mit ojców założycieli, Agonia komunizmu rozpoczęła się w Polsce, Polityka strzelania, Zbrodnia przy Powązowskiej. Witam serdecznie pana. Na początku tego naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam w kontekście premiery filmu, oczekiwanego filmu, który de facto po 40 latach od tych wydarzeń, w których państwo bezpośrednio uczestniczyli w rzeczywistości polskiego wybrzeża roku 70, podejmujemy ten temat, ciesząc się z obecności polskiej kinematografii filmu, który podejmuje to zagadnienie. Są w studiu telewizji Trwam autorzy scenariusza tego filmu, pan Mirosław Piepka, pan Michał Pruski. Panowie nie tylko są autorami scenariusza, ale panowie są także bezpośrednimi świadkami wydarzeń grudnia roku 1970, zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Jaki to był czas?
No akurat się tak zdarzyło, że obaj mieszkaliśmy w Sopocie i chodziliśmy do tego samego liceum, lecz się nie znaliśmy. Ja po prostu z przyjacielem uciekłem z lekcji. To było we wtorek już, po pierwszym dniu grudniowym w Gdańsku. Się przemieściłem do Gdańska i byłem świadkiem tych wszystkich tragedii tam rozgrywających się. Byłem też świadkiem podpalenia Komitetu Wojewódzkiego Partii, co było takim, no jakby to można nazwać, znamiennym czynem na ówczesny czas. Natomiast no jeżeli o Michała chodzi, on był świadkiem tej całej tragedii gdyńskiej.
Panie Mirosławie, Gdańsk, rok 1970, to pierwszy punkt zapalny, wydarzenia, które poprzedziły to wszystko, co stało się w Gdyni. 15 dzień miesiąca grudnia, pan miał wtedy 17 lat. Uczeń szkoły średniej, drugiego liceum ogólnokształcącego w Sopocie. Proszę powiedzieć, jak pan jako młody człowiek odbierał to wszystko, co stało się udziałem narodu polskiego, wtedy w Gdańsku, 15 grudnia 70 roku?
No nie ukrywając, że w pierwszym momencie się kierowałem ciekawością, co w tym Gdańsku się dzieje i dlatego się wybrałem tam. Nie przypuszczałem, że nabiera to aż tak wielkiego rozmachu o wymiarze tak tragicznym. Dopiero gdy przez cały wtorek to obserwowałem tam w Gdańsku, te ludzkie tragedie, to po prostu się autentycznie się przeraziłem. Nie bardzo wiedziałem, co w tym momencie zrobić, jak zachować się, bo to chyba przerosło me wszelkie wyobrażenia i możliwość percepcji tych zdarzeń jak na 17-letniego chłopca.
Z jakimi odczuciami, z jakimi emocjami powrócił pan do domu z Gdańska?
To znaczy się wróciłem do Sopotu i przyznałem się rodzicom, że uciekłem z lekcji, że byłem w Gdańsku i widziałem wszystko i nie zganiono mnie za to. Wręcz przeciwnie, mój ojciec, który był pisarzem, stwierdził wprost, że w Gdańsku ty przeżyłeś no, najlepszą lekcję historii. Nie za bardzo wyobrażałem sobie jeszcze i nie zdawałem sprawy z konsekwencji tych tragedii, tych zdarzeń. 17-letni chłopak to jeszcze nie jest wykształcony w pełni mężczyzna, który nie w pełni zna jeszcze historię kraju. To mnie przytłaczało. I na pewno mnie ta tragedia mnie przerastała w pojmowaniu jej.
Pan Michał Pruski, panie Michale, pan był rok młodszy, 16 lat, także drugie liceum ogólnokształcące w Sopocie. Pan natomiast był świadkiem wydarzeń grudnia roku 70 w Gdyni. Te wydarzenia poprzedzone przez sytuację w Gdańsku, 17 grudnia, polskie wybrzeże, tym razem Gdynia.
Tak, ja bym może rozpoczął od... Znaczy, powiedziałbym o takich trzech charakterystycznych momentach, które zapamiętałem, jeśli chodzi o grudzień 70 roku i Gdynię. Przede wszystkim pamiętam poniedziałek 14 grudnia, kiedy oglądaliśmy wspólnie z moją mamą teatr telewizji nadawany z Warszawy i w pewnym momencie nadawanie tego teatru zostało przerwane, ukazała się plansza telewizji Gdańsk, charakterystyczna plansza z Neptunem, który podnosi trójząb. I za chwileczkę w studio wystąpił ówczesny przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Tadeusz Bejm, informując, że na ulicach Gdańska dochodzi do awantur, zajść, do przepychanek. Skarżył się Tadeusz Bejm, że jadący z nim Alojzy Karkoszka, ówczesny pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii, musiał sobie z włosów wyczesywać okruchy szkła, ponieważ samochód, którym jechali obaj dostojnicy ówcześni partyjno-państwowi do studia, został obrzucony kamieniami. I to był taki pierwszy impuls. Ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Następnego dnia w szkole komentowaliśmy te wydarzenia, ale oczywiście nikt tego jakoś nie był w stanie zrozumieć. No myśmy się uczyli historii w tamtych czasach. To był rok 70, więc uczyliśmy się historii, że tak powiem, skrojonej do potrzeb tej partii, która wówczas przewodziła. I pamiętam kolejny moment. To była środa. Mieliśmy lekcję historii. Uczyła nas historii pani profesor Katafiarz, powstanka warszawska. Jedna z nielicznych nauczycielek, która prowadziła tę lekcję w sposób niepodręcznikowy. I w pewnym momencie za oknami rozległ się potworny zgrzyt gąsienic czołgowych, huk silników. Wszyscy podbiegli do okien. Z Gdańska do Gdyni przemieszczała się część wojsk pancernych. I pani profesor Katafiarz powiedziała, to patrzcie, macie tutaj historię na żywo. I wreszcie trzeci moment, ten najbardziej tragiczny, kiedy w czwartek 17 grudnia szedłem do szkoły i przechodziłem koło przystanku, koło stacji kolejki elektrycznej w Sopocie i usłyszałem dobiegające od strony Gdyni salwy z karabinów maszynowych. I podobnie jak Mirek, niesiony ciekawością, co tam się dzieje, wszedłem na peron, wsiadłem do kolejki, która nadjechała od strony Gdańska, lecz ona nie odjechała w stronę Gdyni, bo kolejki już zatrzymywano w Sopocie. Traf chciał, że przepuszczono ostatni, bodaj dalekobieżny pociąg z głębi kraju do Gdynia, wsiadłem do tego pociągu i w ten sposób dotarłem do Gdyni. Wyszedłem przed budynek dworca i przywitał mnie widok czołgów otaczających gmach sądu. Przeraźliwy, unoszący się w powietrzu gwizd lokomotywy, który trwał wiele, wiele, wiele minut. Zdezorientowani ludzie z walizkami, którzy usiłowali na postoju znaleźć taksówkę, a tych taksówek nie było. I wreszcie tłum, który ulicą Migały nadciągał w stronę dworca i potem zaczął się przemieszczać ulicą 10 lutego. Wielotysięczny tłum, do którego ja dołączyłem, nie wiedząc, że ten tłum niesie na początku tego pochodu drzwi z ciałem Zbyszka Godlewskiego, który został, czyli Janka Wiśniewskiego, ale Zbyszka Godlewskiego naprawdę, który został zastrzelony na pomoście nad torami przy przystanku Gdynia Stocznia krótko po godzinie 9:00. I nieśli go ludzie w stronę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, najpierw ulicą 10 lutego, potem ulicą Świętojańską. Ja dołączyłem do tego pochodu. Widziałem otoczone czołgami gmachy państwowe, bank, pocztę, na budynku poczty żołnierzy z karabinami maszynowymi i żołnierzy, że tak powiem, przez lornetki obserwujących, co się dzieje. Skręciliśmy w ulicę Świętojańską, cały skwer Kościuszki był zawalony wojskami pancernymi, czołgami, odcięty kordonem milicji od ulicy Świętojańskiej. Ruszyliśmy w stronę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Bez przerwy atakowani przez nadlatujące helikoptery, petardami, gazami łzawiącymi. Dostałem się w ten słynny, straszliwy kocioł pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, kiedy z autobusów kilkuset milicjantów zaatakowało ten tłum niosący ciało Zbyszka Godlewskiego. Zaczęto strzelać do ludzi, ponieważ otoczona była też wojskiem i milicją pobliska stacja benzynowa. Bano się, że wpadnie ona w ręce demonstrantów i że oni będą wykorzystywać benzynę przeciwko milicji. Ludzie byli zdesperowani. To był gniew, to był prawdziwy gniew i rozpacz tych ludzi, których ostrzelano kilka godzin wcześniej, na godzinie 6 rano, krótko po 6, właściwie o 6:12 rozpoczęła się ta masakra przy przystanku Gdynia Stoczni. Tam wówczas po godzinie 6 zginęło co najmniej 8 czy 9 osób, a w istocie chyba nawet więcej, a cała reszta właśnie zginęła pod Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Większość z nich. Ja uciekałem w tym tłumie w stronę nasypu kolejowego i muszę powiedzieć, że takiego przerażenia, takiego strachu, takiego lęku przed śmiercią nigdy w życiu potem nie doświadczyłem. Miałem 16 lat, no byłem chłopcem, którego emocje były dosyć nieustabilizowane, więc udało mi się dostać na nasyp kolejowy i wsiąść prosto z nasypu do stojącej tam kolejki elektrycznej, którą następnie ZOMO ostrzelało z wyrzutni granatami łzawiącymi, wybijając szyby, doprowadzając do kompletnej paniki, tratowania się ludzi w tym pociągu. Wróciłem tą kolejką z powybijanymi szybami do Sopotu, nic nie widząc, bo oślepiony byłem gazami łzawiącymi, i wróciłem na jedną z lekcji. Po prostu jeszcze zdążyłem na lekcję biologii.
Pan Zbigniew Branach, panie redaktorze, kontekst historyczny roku 70. to ważny, aczkolwiek trochę zapomniany element drogi polskiego narodu do wolności. W kontekście tych wydarzeń Gdańska, Gdyni roku 70., kiedy strzelano do ludzi, proszę powiedzieć, jak należy właściwie odczytać kontekst tych wydarzeń, które de facto rzutują przecież także na tę najnowszą historię naszej ojczyzny.
Historia grudnia 70. roku jest historią zupełnie przez naród zapoznaną. Mówię zupełnie przez naród zapoznaną. Jeżdżę czasami na spotkania autorskie, ponieważ jestem autorem 4 książek o grudniu 70. roku. I gdy mówię 20 minut o grudniu 70. roku, to ludzie myślą, że ja mówię o stanie wojennym, w 81. roku. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dzieje się tak dlatego, ponieważ pan generał Jaruzelski, który w grudniu 1970 roku był ministrem obrony narodowej i wysłał de facto te wojska do Trójmiasta oraz do Szczecina i Elbląga, gdy doszedł do władzy, gdy doszedł do biura politycznego i potem do najwyższych stanowisk w państwie, to miał taką ideę fix: wykreślić z historii Polski grudzień 70. Proszę zwrócić uwagę, że w bibliotekach, największych polskich bibliotekach, jak na przykład Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, zrobiłem kiedyś tam kwerendę i chciałem sprawdzić, ile jest książek, mówię o początku lat 90., ile jest książek na temat grudnia 70. I było ich bardzo mało. I porównałem je z marcem 1968 roku. I to była proporcja jak mniej więcej 1:30 na niekorzyść grudnia. Przypominam, że w marcu 1968 roku nikt w Polsce nie zginął. Nie było żadnej ofiary, do nikogo nie strzelano. Studentów w Warszawie, w innych miastach pałowano, owszem, ale nikt nie zginął. Natomiast w grudniu 1970 roku w tych 4 miastach Wybrzeża zostało zastrzelonych, przejechanych gaśnicami czołgów lub transporterów opancerzonych co najmniej 45 osób i w ciągu tych 5 dni powstania grudniowego zostało rannych co najmniej 1165 osób. Zwróciłbym przy okazji uwagę, jeśli ojciec pyta o ten kontekst historyczny, żeby nie używać sformułowania, że to były wydarzenia czy też wypadki.
No właśnie, panie redaktorze, dlatego że ta terminologia, która przetrwała w świadomości tak i tego starszego pokolenia, również i tego młodego, właściwie rzeczywistość grudnia roku 70, bardzo dramatyczną, umiejscawia w kontekście buntu, rewolty, wydarzeń grudnia roku 70, a przecież także w Gdańsku na budynku byłego Komitetu Wojewódzkiego PZPR jest umiejscowiona tablica, która także pokazuje, że była to tylko i wyłącznie reakcja społeczna na podwyżki cen artykułów spożywczych. I także dobijamy się w tym momencie podczas naszej rozmowy o właściwe terminologiczne ujęcie tego wszystkiego, co stało się udziałem naszego narodu w grudniu roku 70.
Bardzo pięknie ojciec o tym mówi, bo propaganda partyjna przez wiele lat lansowała coś takiego, że to były jakieś wypadki. A wypadek to może być wypadek drogowy albo na rowerze, jak ktoś się przewróci. To jest wypadek. Poloniści najlepiej o tym wiedzą. Natomiast to był bunt robotników, bunt ludu polskiego przeciwko, owszem, podwyżce cen artykułów żywnościowych, drastycznej, ale przede wszystkim przeciwko rządom tamtej władzy. Przecież tam pojawiły się w stoczniach natychmiast hasła: precz z Gomułką, precz z Cyrankiewiczem. Owszem, były hasła: chcemy chleba, bo to, że ludzie krzyczeli gestapo, mordercy, to było później, wtedy jak zaczęto do tego ludu strzelać. Bo jak ta władza wtedy funkcjonowała, jaki był ten kontekst historyczny? Oni rozumowali w ten sposób: strajkujesz, jesteś wrogiem. wychodzisz na ulicę i protestujesz, jesteś wrogiem. A co się, proszę ojca, robi z wrogiem? Trzeba go zastrzelić. W związku z tym wysyłamy do Trójmiasta 3 dywizje wojska, 3 dywizje pancerne wojska, wojsk operacyjnych, takich, który się używa w polu, a nie w mieście. Czołgi, transportery opancerzone, 16 dywizja pancerna z Elbląga, która pacyfikowała Gdańsk, 8 dywizja wojsk mechanizowanych z Koszalina, która Gdynię pacyfikowała. Potem jeszcze dywizja desantowa, tak zwane niebieskie berety. Desant morski, który miał działać na morzu, został wysłany na ulicę Gdańska. Jak ci ludzie rozumowali? Władza ówczesna uważała, że to jest kontrrewolucja. To taka była mantra. Obojętnie jaki był bunt, to jest kontrrewolucja. A do kontrrewolucji, tak jak mówił Gomułka, mówił Kliszko, trzeba strzelać. Gomułka, Kliszko, Jaruzelski również, Cyrankiewicz, to wszystko byli ludzie wychowani, ukształtowani myślowo w czasach stalinowskich. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzicie. I oni tak rozumowali. Oni mają władzę, więc mogą robić z narodem, co chcą, i buntować się nie wolno, bo my wiemy lepiej. A jak się buntujecie, to was zastrzelimy, rozstrzelamy. Przecież to co robiono na ulicach Trójmiasta, i w Szczecinie, i w Elblągu również, przecież do ludzi strzelano jak do kaczek. Tak się złożyło, że ja tam również wtedy w Gdańsku byłem. Miałem wtedy 22 lata, pochodzę ze Sztumu, nieopodal Gdańska. I było to dla mnie też niesłychanie trudne, przecież ja tam nie rzuciłem nawet kamieniem. Ja głównie uciekałem. Proszę zwrócić uwagę, że wśród ofiar grudnia 70 wloty kul są przeważnie z tyłu. A pan generał Jaruzelski na rozprawie w sprawie grudnia 70 mówi bezczelnie do całej Polski i dziennikarze stoją z tym sitkiem i nie reagują i mówią, że wojsko strzelało w obronie własnej. Strzelało w obronie własnej? To robotnicy i lud wybrzeża poszedł atakować Koszary? Nie. Wojsko sprowadzono do Trójmiasta. Mało kto o tym w Polsce wie, ale historycy i badacze grudnia 70 i II wojny światowej twierdzą, że w nocy z 15 na 16 grudnia 1970 roku była na rubieżach Gdańska taka koncentracja wojsk, jak nigdy w czasie II wojny światowej. A było 25 lat po wojnie. Jak to się stało? Jak to było możliwe, że w czasach pokoju wysłano przeciwko polskim obywatelom polskie wojsko i milicję. Tam nie strzelała milicja tyle, co strzelało wojsko. Wojsko strzelało z karabinów maszynowych seriami. Bo się tak tylko się zakodowało w pamięci społecznej, że nie lubiliśmy milicji. No to ta zła milicja, a to dobre wojsko, bo prawie każdy był w wojsku, w każdej rodzinie ktoś był w wojsku, więc wojsko strzelało głównie, bo wojsko miało taki rozkaz. Wojsko szło tyralierami, jeździło czołgami, transporterami opancerzonymi i tak dalej. Ale ktoś to wojsko wysłał. Powtarzam jeszcze raz. Ministrem Obrony Narodowej był Jaruzelski. To wojsko, te dywizje by nie wyszły z Koszar, gdyby nie było polecenia z centrali. Pan generał Jaruzelski wysłał do Trójmiasta swojego pierwszego zastępcę. Szefa sztabu generalnego, ten, który zawsze rządzi i dowodzi wojskami w polu, prawda? Generał Bolesław Chocha, generał dywizji Bolesław Chocha, pierwszy wiceminister, prawda, w MON-ie. I on kierował tymi, można powiedzieć, operacjami wojskowymi. Sztab się przemieszczał wojskowi. To urządzili punkt dowodzenia w Gdańsku, w komendzie wojewódzkiej MO, tak zwany sztab lokalny. Trzeba było spacyfikować Gdynię, to przerzucają się z tym sztabem, z helikopterami, prawda, przerzucają się do siedziby dowództwa marynarki wojennej na skwerze Kościuszki w Gdyni. I tam sterują tymi wojskami dowódcy jak na wojnie. To trzeba sobie uświadomić, że w filmie zresztą jest to bardzo pięknie pokazane. Władza potraktowała to jak wojnę. Przeciwko własnemu narodowi. No bo jak się kieruje czołgi, transportery opancerzone, wojsko uzbrojone w amunicję ostrą, gdyby się zapytać jakiegoś licealista, nawet gimnazjalist, po co się produkuje amunicję ostrą? No przecież ten licealista powie, czy gimnazjalista nawet, że ją się produkuje po to, żeby zabijać ludzi. Ona jest produkowana do zabijania. Ja wiem, że to strasznie brzmi, ale mało o tym mówimy. To pan generał Jaruzelski nie wiedział, po co jest ta amunicja wydana temu wojsku? Dlaczego tej masakry nie powstrzymano już po Gdańsku? Dlaczego doprowadzono do Gdyni?
Panie doktorze, wpadnę w słowo. Pan mówi o broni ostrej, ale proszę sobie wyobrazić, bo nie wszyscy może o tym wiedzą, a podejrzewam, że mniejszość o tym wie, że organizując tak zwany punkt blokadowy przy Gdyni Stoczni w nocy z 16 na 17 grudnia, rozlokowano tam baterie artylerii. Baterie artylerii. Bateria artylerii jest to jednostka, czy też, że tak powiem, specyficzna, wyizolowana jednostka, która służy do walki z wojskami pancernymi, prawda? Lub też do niszczenia obiektów.
Do oblężenia.
Tam została ta bateria rozmieszczona.
I do tego jeszcze w kontekście także amunicji chciano uspokoić społeczeństwo i ta propaganda trwała przez wiele lat, że były to tylko i wyłącznie strzały ostrzegawcze, że to były rykoszety, aczkolwiek ojciec Godlewskiego był oficerem wojska, otrzymał odzież swojego syna. Tak. I po analizie tego materiału dowodowego, który otrzymał, wynika jednoznacznie. Strzelano wprost do ludzi. To nie były żadne rykoszety.
Proszę ojca, ja przeczytałem 97 tomów akt śledztwa w sprawie grudnia 70. Jeden tom, krótko mówiąc, to jest 200 kart formatu A4. Łatwo przeliczyć, więc trochę to poznałem. I tam są między innymi protokoły sekcji zwłok osób zabitych w grudniu 70 roku. Strzały z amunicji ostrej głównie z tyłu, jak wspomniałem. Często w głowę. Nie gdzieś tam po nogach, ale po nogach też, ale często te osoby zabite to w głowę, w płuca, w klatkę piersiową. Natomiast przeczytałem też mnóstwo zeznań i wojskowych, i milicjantów, świadków tych wydarzeń i uczestników bezpośrednich. Ani jeden nie powiedział, że strzelał do ludzi. Wszyscy strzelali w powietrze. Tylko jakoś ci stoczniowcy i ci robotnicy, ci protestujący padali. Nie fruwali, tylko szli po ziemi. Wszyscy zginęli na ziemi. A oni wszyscy strzelali w powietrze. Nikt się nie przyzna dziś, że wydał rozkaz strzelania do ludzi bezpośrednio i nikt się nie przyzna, że strzelał do ludzi.
Ja chciałbym tutaj dodać, jeśli można, i jak gdyby dla potwierdzenia tego, co mówi pan redaktor Branach. Otóż dokumentując nasz scenariusz, a to trwało pół roku, dokumentacja, którą zebraliśmy do scenariusza. Dotarliśmy także do lekarzy, którzy w Gdyni usiłowali ratować ciężko rannych i umierających, których przywożono masowo do szpitali. To, co się działo wtedy w szpitalach gdyńskich, to chyba trudno nawet porównać z warunkami polowych szpitali frontowych, bo po prostu krew się lała korytarzami i schodami, tak nam lekarze opowiadali. I rozmawialiśmy z chirurgami, którzy usiłowali tych ludzi operować. Większość z młodych ludzi, bo przecież trzeba pamiętać, że zginęli 15, 16, 17, 18-latkowie. Młodzi ludzie. Wszyscy rzeczywiście, tak jak mówi pan redaktor, mieli rany wlotowe z tyłu głowy. Co to znaczy? Znaczy to, że strzelano do uciekających ludzi. Spotkaliśmy pana Adama Gottnera. To jest człowiek, który, można powiedzieć, cudem żyje, nie wiem, opatrzności boskiej.
O którym także mieliśmy możliwość rozmawiania, tak, w telewizji Trwam, i jego świadectwo tych wydarzeń zostało przez nas nagrane.
To a propos tego, co mówi pan redaktor na temat rzekomego strzelania w bruk, czy też salwami, prawda, zaporowymi, jak to się nazywało. Ten człowiek dostał serię 6 kul w klatkę piersiową. No proszę mi powiedzieć, czy może być 6 rykoszetów równo ułożonych w ciele człowieka? No nie może, nie ma takiej sytuacji. Strzelano na wprost. Ten człowiek przeżył cudem. Przeżył tylko dlatego, że lekarze nie zajęli się nim natychmiast, tylko widząc, w jakim jest stanie, choć trudno to mówić, ale właściwie byli pewni, że ten człowiek nie przeżyje. On przeżył dlatego, że go zostawiono w spokoju i wytworzył się skrzep, zakrzep jakiś w tętnicy, bo gdyby go wzięli natychmiast na stół, to by się prawdopodobnie wykrwawił, natychmiast by się wykrwawił. Przeżył dzięki temu, że trafił na stół trochę operacyjnie trochę później, przeżył śmierć kliniczną, opowiadał nam o tym. Był w takim stanie, że praktycznie rzecz biorąc nie powinien żyć, a przeżył i że jest żywym, chodzącym dowodem na to, że strzelano do ludzi na wprost. Po prostu seriami na wprost.
Chciałbym tu dodać do wypowiedzi Michała, co udokumentowaliśmy też, że strzelano bezpośrednio seriami do wjeżdżających na przystanek pociągów z tłumami ludzi zmierzającymi do stoczni czy portów. I od jednej z salw nasz główny bohater też zginął. Więc to nie były strzały przypadkowe czy koszety, a wręcz nosery niecałe.
Ale nawet, proszę ojca, gdyby to były salwy tak zwane zaporowe w bruk, no to przecież każdy sobie zdaje sprawę, jaka jest mechanika takiej salwy. Tam była jezdnia wybrukowana kostką. Był metalowy wiadukt, metalowo-betanowy wiadukt. Jeśli oddaje się serię z czołgowych karabinów maszynowych i nawet jeśli one oddawane są w bruk, to rykoszety wywołują daleko jeszcze cięższe rany niż strzały oddane na wprost. Więc
inna rotacja, groźniejsza.
To są kule, które koziołkują, uderzają w ciało w momencie koziołkowania, więc przemieszczają się jeszcze w ciele trafionego, więc powodują straszne zniszczenia. Więc to nie może być wymówka, że strzelano salwami w bruk. Nawet jeśli strzelano, no to po prostu też dokonywano mordu w ten sposób.
Do tych wątków powrócimy, panowie, za chwilę. Czarny czwartek, rok 1970, Polski Wybrzeże i film, który jest już obecny w polskich kinach. Film, który de facto może zniszczyć tę kurtynę obecną, kurtynę milczenia wobec wydarzeń grudnia roku 1970. To jedna z największych i najbardziej oczekiwanych polskich produkcji od czasu filmu Popiełuszko. W przejmującym obrazie Antoni Krause przypomina jedną z najmroczniejszych kart historii PRL-u. Państwa zapraszam do zobaczenia kilku migawek właśnie z tego filmu.
Towarzyszu, z kontrrewolucją się nie rozmawia. Do kontrrewolucji się strzela. I nawet jeżeli zginie 300, to bunt zostanie zdławiony. Stocznię można zbombardować, zaorać i zbudować nową.
Proszę zrobić, puszczerek, piłka!
Słuchaj, Kujana, zamieszczaj przez ile jest ludzi na kanale Świętojańskim. Około 3 tysięcy, około 3. Dobrze zrozumiałem.
Jest 11 zabitych. Doszło do starcia z tłumem. Około 3000 ludzi. Strzelano do wojska. Są ranni. Zarządzono wcześniejszą godzinę milicyjną.
Wasze Wiesławie, telefon z Moskwy.
Czarny czwartek, wydarzenia roku 1970. W studiu telewizji TRFM pan Mirosław Piepka, Michał Pruski, autorzy scenariusza. Panowie, na początku pytanie dotyczące zamysłu powstania tego filmu. Skąd pomysł, aby rzeczywiście sięgnąć po wydarzenia roku 1970? I od razu rodzące się pytanie, dlaczego tylko Gdynia, a nie Gdańsk?
Po kolei. Pracowaliśmy nad scenariuszem serialu telewizyjnego u Mirka w jego domu na Kaszubach. I ja muszę powiedzieć tak, że od 70 roku ta trauma związana z grudniem, z tym co widziałem na ulicach Gdyni, we mnie gdzieś tkwiła. I skoro rozmawialiśmy o filmach i zaczynaliśmy, że tak powiem, no, w cudzysłowie jakąś tam karierę scenarzystów, od razu skojarzył mi się grudzień i wiedziałem, że na ten temat właściwie poza filmem Jerzego Wójcika Skarga, który dotyczył wydarzeń szczecińskich i był takim bardzo kameralnym, stonowanym, artystycznym prawie, że filmem, żadnego filmu o grudniu nie nakręcono. Jeśli oczywiście nie będziemy brali pod uwagę małych fragmentów filmu Człowiek żelaza Andrzeja Wajdy, gdzie jest scena, w której Mateusz Birkut upada na jezdnię, na wiadukcie przy przystanku Gdynia Stocznia. Więc powiedziałem: Mirku, zróbmy film o grudniu, zróbmy film dokumentalny o grudniu, w którym niektóre sceny będą fabularyzowane, odtwarzane po prostu, rekonstruowane. Mirek początkowo bardzo oponował. Między nami doszło nawet do kłótni na ten temat. Był czas, żeśmy się przez dzień czy dwa do siebie nie odzywali. Tak mocne były emocje związane z tym tematem.
Proszę ojca, czy ojciec sobie to wyobrażał, żeby oni się pokłócili?
Ale jeszcze, panie redaktorze, przedziwna też sytuacja, bo tak, dowiedzieliśmy się, że panowie w szkole średniej nie znali się. Nie. Rok 70, drugie liceum ogólnokształcące w Sopocie. Także pytanie się, gdzie doszło do tego pierwszego spotkania i dlaczego rzeczywiście jakieś spotkanie zaowocowało możliwością, czy w ogóle pomysłem stworzenia scenariuszu o wydarzeniach 70 roku.
My przez wiele lat się zajmowaliśmy dziennikarstwem w Gdańsku. Pracowaliśmy jako reportażyści w miejscowej prasie. Tam poznaliśmy się. Tam zresztą się ze Zbyszkiem też poznaliśmy. I z Michałem się znaliśmy. No, później się nasze drogi rozeszły. Ja z dziennikarstwa z różnych względów ja zrezygnowałem i zająłem się filmem dokumentalnym. W momencie, gdy otrzymałem propozycję na scenariusza serialu współczesnego, się z Michałem skontaktowaliśmy po wielu latach. i zabraliśmy się wspólnie. I jak Michał to zauważył, on był tym zaczynem i pomysłodawcą. Ja natomiast byłem w pewnym momencie przeciwny, gdyż nie widziałem konstrukcji fabularnej filmu. Bo w przeciwieństwie do dokumentu, film fabularny, on musi coś od początku pokazywać, to rozwijać, aż do pewnego zakończenia. Zwróciłem się jednak w pewnym momencie do Michała z prośbą, by postarał się o listę tych, którzy zginęli w Gdyni. Po kilku dniach, gdy spotkaliśmy się, tak prześledziłem ją i w większości to zginęli ludzie, młodzi, uczniowie lub kawalerowie. I na ostatnim miejscu był Brunon Drywa, Stuchlinka pod Sierakowicami, i w krótkiej informacji następująca treść, że osierocił troje dzieci i żonę. I w tym momencie ja odpowiedziałem do Michała, jak kogokolwiek z nich odnajdziemy i odkryją się nam i opowiedzą tą swą historię, to mamy fabułę.
Panie Michale?
Zatem, proszę Państwa, dwa istotne punkty, które zdecydowały o tym, że ten film powstał. Mój upór graniczący niekiedy, że tak powiem, za przeproszeniem, z upierdliwością pewną, bo tak się to nieładnie mówi, i mój nacisk na Mirka, i równie kapitalna rzecz ze strony Mirka, znalezienie klucza do tego filmu. Bo przecież no, trudno byłoby sobie wyobrazić, że będziemy pokazywać grudzień od strony walk na ulicach. Od tego są filmy dokumentalne. Trzeba pokazać ten film od strony losów zwykłych ludzi, mieszkańców tamtej rzeczywistości.
I te losy zwykłych ludzi w tym filmie się, panowie, pojawiają, są przedstawione losy chociażby tej zwykłej rodziny dobijającej się przecież o to, co jest godziwością w kontekście chociażby tych zapotrzebowań bytowych, prawda?
Tak jest. No i cóż, i rozpoczęliśmy poszukiwania tej rodziny, nie wiedząc praktycznie nic oprócz tego, że mieszkali kiedyś w Tuchlinku. Pojechaliśmy do tego Tuchlinka pod Sierakowicami i tam, chodząc od chałupy do chałupy, pytaliśmy, a co z państwem, co się stało z państwem Drywami? I powiedzieli nam, że pani Stefania, wdowa, ale ona w istocie nie jest wdową, bo wyszła po raz drugi za mąż, mieszka w Sierakowicach. Niedaleko, kilka kilometrów od Tuchlinka. I myśmy pojechali do Sierakowic i proszę sobie wyobrazić, zapytaliśmy jakąś kobietę na ulicy w Sierakowicach, czy może wie, gdzie mnie... Ależ tak, oczywiście, to przecież jest moja rodzina. I wsiadła z nami do samochodu i podwiozła nas prawie, że pod sam dom posterowała. Zadzwoniliśmy, pani Stefania otworzyła. W trzech zdaniach.
Tu nie wierzyć w Ducha Świętego.
W dwóch zdaniach powiedzieliśmy, o co chodzi, że film dokumentalny, że taki zamysł. I dwie sekundy wahania ze strony pani Stefanii i mówi: tak, oczywiście, bardzo proszę, to jest potrzebne dla historii, tak dokładnie powiedziała. Zaprosiła nas do środka, ale my wtedy wciąż byliśmy na etapie myślenia o filmie dokumentalnym ze scenami rekonstruowanymi. Aż nadszedł wrzesień 2009 roku i zaczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i spotkaliśmy się w gronie my dwaj, pan prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pani Agnieszka Odorowicz. I to pani Agnieszka Odorowicz powiedziała nam: panowie, nie róbcie filmu dokumentalnego, bo to jest tak, inne finansowanie zupełnie tego filmu. A przez ten film dokumentalny nie ma takiej nośności. Zróbcie fabułę po prostu. I myśmy rzeczywiście zdecydowali się zrobić fabułę i scenariusz powstał w 6 tygodni, bo mieliśmy już komplet dokumentacji potrzebnej nam. Trzeba było tylko dopasować do tego jak gdyby kręgosłup, ten ludzki kręgosłup, czyli losy rodziny Drywów. I to zrobiliśmy.
Wyjaśnić bym tu tak chciał zasadniczą kwestię, bo na wielu spotkaniach pytają się nas, a dlaczego tylko Gdynia?
No właśnie.
Bo był Szczecin, był Gdańsk, był Elbląg. Gdynia w przeciwieństwie do Szczecina, Gdańska i Elbląga była miastem, gdzie nie wybito żadnej szyby, gdzie nie zdewastowano nic, gdzie nie podpalano nic, gdzie nie rozkradano nic. Szły pochody, powstał komitet strajkowy i Gdynia była klasyczną zbrodnią ludobójstwa i tego twierdzenia nikt nie jest w stanie obalić.
I to
pani redaktorze, pełną premedytacją my tylko przedstawiliśmy to od strony ofiar, lecz na gdyńskim jakby podwórku.
Mhm. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo ona jest niezwykle istotna. To, co mówił Mirek, że Gdyni nie wybito ani jednej szyby, że rzeczywiście niczego nie zdemolowano, nie było żadnych kradzieży, nie było tak dramatycznych, dynamicznych wydarzeń jak na ulicach Gdańska, prawda? Gdzie jednak wybuchały pożary, gdzie były jakieś rabunki sklepów, gdzie niestety, no trzeba to też powiedzieć, do tego tłumu wielotysięcznego, tłumu robotników, no rzeczywiście no, dołączyli się jacyś tam ludzie, którzy z marginesu społecznego, bo też tak było. Ja nie twierdzę, że to był rdzeń. Absolutnie, ale gdzieś tam, no wiadomo, że przy takich wydarzeniach zawsze coś takiego może się wydarzyć. Otóż Gdynia była miastem spokojnym i we wtorek, i w środę. I tu chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Wszyscy myślą, że pierwsze porozumienie pomiędzy tak zwaną ludową władzą a robotnikami to zostało zawarte w sierpniu 80 roku w Gdańsku. Otóż nieprawda. Jan Mariański, przewodniczący ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni, kiedy przyszedł do niego wielotysięczny tłum pracowników Stoczni Komuny Paryskiej i innych zakładów pracy, wyszedł do nich, zaprosił delegację na rozmowy i to on jako pierwszy podpisał porozumienie z robotnikami. I to było pierwsze porozumienie władzy ludowej z robotnikami, które oczywiście nie zostało dotrzymane, bo kilka godzin później ten komitet strajkowy samorzutnie wyłoniony został brutalnie spacyfikowany przez interweniującą milicję. Aresztowano ich członków tego komitetu, pobito, przepędzono przez ścieżki zdrowia, wpakowano do suk milicyjnych, wywieziono do więzienia w Wejherowie, gdzie siedzieli aż do Wigilii. To też taki przyczynek jak gdyby historyczny do tego, żeby sobie uzmysłowić, dlaczego Gdynia. No Gdynia zapłaciła najwyższą ofiarę za to, co się stało. To była w istocie zbrodnia, to było morderstwo. Takie z zimną krwią popełnione, gdzie ludzi wciągnięto w pułapkę, zastawiono na nich i strzelano do nich jak do kaczek.
Panie redaktorze, ostrość terminologiczna powraca ten motyw, myślę, wypowiedzi także autorów scenariusza zbrodnia ludobójstwa, morderstwo. Panie redaktorze, używa sformułowania powstanie grudniowe. Z tego, co wiemy, Zbyszek Godlewski był także w Gdańsku. Pisze o tym w liście do swojej mamy. Ale zainspirowany tym wszystkim, co dzieje się w Gdańsku, decyduje się także, by uczestniczyć w wydarzeniach w Gdyni 17 grudnia. A zatem poczucie jakiejś nadziei, że to, co czynią, może stać się przyczyną do zdobycia wolnej, niepodległej Polski?
Aż tak bym chyba nie powiedział. Od razu chcę wyjaśnić, że termin powstanie grudniowe to jest nie moje określenie. Pierwszy użył go profesor Jerzy Eisler, który zresztą był konsultantem historycznym tego filmu Czarny czwartek, Janek Wiśniewski padł. I to jest jak gdyby jedna sprawa. Chciałbym tylko na chwilę powrócić jeszcze do co panowie mówili o sytuacji Gdyni i tego porównania z Gdańskiem. Kto zna na Trójmiasto, ten wie, ojciec to doskonale wie, że w Gdańsku stocznia jest w centrum miasta, można powiedzieć, prawda? Stąd inna zupełnie dynamika tego tłumu, inna dynamika protestu. Natomiast, proszę sobie powiedzieć, w Gdyni stocznia jest oddalana chyba z 7 kilometrów od centrum miasta i te pochody idące kilkutysięczne nie wybijają ani jednej szyby. Jaka to była dyscyplina? Tego chyba władza nie mogła znieść. I za spalenie komitetu tego Reichstagu, jak mówiono wtedy w Gdańsku, spacyfikowano w sposób niesłychanie brutalny Gdynię.
Czyli zemsta.
Czyli zemsta. Teraz jeśli chodzi o to powstanie grudniowe. Ci ludzie się bali, że nie będzie co jeść. Im to mówiły żony w domu. Podwyżka cen artykułów żywnościowych była tak drastyczna, że gdyby dzisiaj zastosowano taką podwyżkę, to myślę, że też ludzie by wyszli na ulicę. No podstawowe artykuły żywnościowe podskoczyły z dnia na dzień, przed świętami Bożego Narodzenia, 17-35%, zależy tam jaki artykuł, prawda? I to był dramat, który determinował ludzi.
Trzeba sobie... Pozwolę sobie wtrącić na chwilę, bo też trzeba to wyjaśnić, młodzi ludzie nas oglądają. Wtedy w całej Polsce ceny detaliczne artykułów żywnościowych były takie same. Nie było tak jak teraz, że w jednym markecie jest coś
taniej, w drugim drogie.
Cukier kosztował 12,50, masło kosztowało tam tyle i tyle, chleb kosztował tyle i tyle, wszędzie tyle kosztował. I robotnik, prosty robotnik, że tak powiem, za pensję określoną, musiał kupić ten artykuł żywnościowy, który kosztował tyle samo wszędzie. Jeśli podniesiono o 30% na przykład ceny najtańszych wędlin, a tymi się żywili ci ludzie, no to jasną jest sprawą i zrobiono kilkanaście dni przed świętami Bożego Narodzenia, to jest zupełnie oczywistą sprawą, że no wywołało to no bunt, protest.
Przede wszystkim przed tym protestem to jeszcze było przerażenie. Bo ludzie, ogłoszono podwyżkę w sobotę wieczorem po raz pierwszy, w niedzielę ludzie sobie zaczęli dyskutować w rodzinach o tym, przy obiedzie, prawda, i tak dalej. A w poniedziałek ci stoczniowcy, najpierw Gdańska, przyszli do pracy i mówiono, coś trzeba zrobić. No trzeba rozmawiać z władzą. Władza mówi, że nie będzie rozmawiać. Nikt do tych robotników... Dlaczego nie wyszli ze stoczni? Bo nikt z nimi nie chciał rozmawiać. To, co mówiłem tutaj już parę minut temu, że po prostu strajk był zakazany. Zresztą tego słowa w ogóle nie używano. Mówiono przerwy w pracy. Potem, gdy pan Mariański zalegalizował ten strajk w Gdyni, bo on de facto to zalegalizował strajk, zresztą do niego miano bardzo duże pretensje, to wtedy władza powiedziała, no my będziemy rozmawiać, tylko my mamy czołgi. I wysłano czołgi przeciwko ludziom. Teraz jeśli chodzi o... Bym wrócił jeszcze do filmu, który tu fragmenty oglądaliśmy. W odczuciu wielu ludzi, również moim, brakuje w filmie właśnie postaci Jaruzelskiego i postaci Kociołka. Bo jednak w odbiorze społecznym w Gdyni funkcjonuje ciągle do dziś i taka jest prawda historyczna, że jednak wezwał do pracy ludzi... Kociołek, wicepremier, człowiek biura politycznego.
Mam pytanie w tym momencie rzeczywiście, czy to było świadectwo tego, że w partii są różnego rodzaju frakcje i zgrzyty, że coś nie gra, bo z jednej strony wojsko, batalia bardzo konkretna, wystawiono przeciwko zwykłym obywatelom i z drugiej strony tak wysoki urzędnik państwowy nawołujący do pracy, który jakby wprost mówił obywatelom, że się nic nie działo, czy też celowo zamierzona manipulacja.
Kociołek odegrał, mówię to na podstawie badań tych, które przeprowadziłem, Kociołek odegrał rolę zasadniczą, jeśli chodzi o pacyfikację Gdyni, ponieważ myślę, że gdyby nie to jego przemówienie, to ludzie by nie poszli do pracy, ponieważ był strajk, bo jak jest strajk, to wszyscy nie idą strajkować. Zresztą Drywa chyba nawet nie wiedział, że jest strajk, prawda? On się dowiedział, bo przecież nie był w zakładzie, bo miał tam kilka dni urlopu. I teraz ludzie słuchają, a mówi, przemawia do nich członek biura politycznego i wicepremier.
I były pierwszy sekretarz
KW. Jeszcze dwa lata temu był pierwszym sekretarzem KW 14 miesięcy temu w Gdańsku. I oni wiedzieli, kto to jest Kociołek. To była gdzieś w hierarchii w tej chwili wtedy czwarta osoba w państwie. Trzecia, czwarta osoba w państwie, prawda? I on był niesłychanie, to było ważne. Natomiast ja rozumiem, z drugiej strony nie mam tutaj ja osobiście pretensji do twórców, że wybrali koncepcję taką, że tego Jaruzelskiego nie ma i Kociołka. No, w Gdyni słyszałem takie opinie, że mówią, no nie pokazali ich, no bo oni żyją.
Nie, my powiemy, wyjaśnimy tę kwestię.
Ja chciałbym tu do problemu Kociołka ciut wrócić. Zbyszku, my dokumentując ten temat doszliśmy do świadków i do materiałów, które by mogły świadczyć, że jednak część spraw się odbywała na najwyższych szczeblach już poza Kociołkiem. Bo wyobraźcie sobie, że Kociołek o 23:00 i na dnie to są świadkowie, on wykonał 2 telefony do ZMS-u w gdyńskiej stoczni, bo było to jedyne miejsce, gdzie ktoś odbierał ten telefon. I osobiście się zwrócił z prośbą, by przez całą noc, kto może, niech jeździ po mieszkaniach stoczniowców i informuje, że broń Boże, niech nie wracają do pracy.
To jest prawda, tylko że jest jeszcze drugi aspekt tego, że Kociołek...
To by troszkę w innym świetle...
Tak, ale Kociołek wykonuje...
Postać nam Kociołek stawiało.
I na to są też dowody. Kociołek wykonuje ten telefon, co jest zupełnym absurdem w sensie założenia, bo to było niemożliwe, żeby członkowie ZMS-u w ciągu kilku nocnych godzin, gdzie nie mieli czym, hulajnogami chyba, czy tam jakimiś, przecież samochodów tak nie było, by nie zawiadomili tych ludzi, którzy nie mieszkali tylko w Gdyni, ale również... tak jak Dyrywa w Tuchlinku, czy gdziekolwiek, prawda, dalej, na Kaszubach. Ale Kociołek po wykonaniu tego telefonu ginie na całą noc. Ginie, mówię w cudzysłowie. Nikt go nie może znaleźć. On po prostu był u zaprzyjaźnionej kobiety, tak to nazwę. Bo to jeszcze, jest fakt.
Jeszcze jeden element, może temat wywołany przez pana redaktora, to obecność generała Jaruzelskiego albo brak obecności generała Jaruzelskiego w filmie. Pan redaktor w książce Polityka strzelania, grudzień roku 1970, nazwisko generała Jaruzelskiego wymienia około 70 razy i do tego podaje bardzo konkretny dziennik działań generała Jaruzelskiego, wskazując bardzo jasno i precyzyjnie, że on był tym, który doskonale wiedział o tym wszystkim, co się dzieje na polskim wybrzeżu i to on wydawał rozkazy jako zwierzchnik sił zbrojnych PRL-u wobec wojska.
Tak, proszę Państwa, już wyjaśniam. To znaczy z tym wydawaniem rozkazów oczywiście tak, ale trzeba też pamiętać, że do Gdańska byli delegowani, że tak powiem, ludzie Gomułki z Kliszką na czele, który, że tak powiem, konkretnymi jak gdyby czynnościami i ruchami wykonywanymi przez wojsko też zawiadywał w określony sposób. Był tam także znany, że tak powiem, twardogłowy komunista, niejaki Grzegorz Korczyński, generał Grzegorz Korczyński.
Ale nie miał żadnej władzy decyzyjnej? Proszę pilnować faktów.
Nie miał władzy decyzyjnej. Był wreszcie, tak jak Chochasz. Słusznie, generał Bolesław Chocha, szef sztabu generalnego. Dlaczego nie ma w tym filmie Jaruzelskiego? Przede wszystkim dlatego, że my chcieliśmy pokazać przede wszystkim ten straszny czas od strony ofiar. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli już pokazywaliśmy, w jaki sposób zachowuje się władza, to korzystaliśmy z materiałów źródłowych, które były oparte na stenogramach tak zwanych tajnych narad u pierwszego sekretarza Władysława Gomułki, które stenografował ówczesny szef sekretariatu Gomułki, Stanisław Trepczyński. On prowadził taki notes, w którym zapisywał, co mówiono na tych i kto co mówił na tych zebraniach u Gomułki. Między innymi 17 grudnia w czwartek. U Trepczyńskiego w stenogramach nie ma postaci generała Jaruzelskiego. Dlaczego go nie ma? No to łatwo bardzo sobie wytłumaczyć. Dlatego, że w tych zebraniach brali udział tak zwani najwyżsi członkowie władz partyjno-państwowych, a więc członkowie biura politycznego, sekretarze Komitetu Centralnego i premier Cyrankiewicz. Wojciech Jaruzelski w tym czasie nie był ani członkiem biura politycznego, ani sekretarzem Komitetu Centralnego. Nie zapraszano go na te tajne spotkania. Natomiast brał on udział, jak i zresztą szereg innych, że tak powiem, pomniejszych partyjnych funkcjonariuszy w obradach, podczas których Gomułka wydał słynną instrukcję w sprawie używania broni. Bo to była instrukcja, to nie był rozkaz używania broni, tylko to była instrukcja. która mówiła, że tam pierwsze, najpierw ostrzeżenie głosowe, potem pierwsze salwy w powietrze, potem w nogi i tak dalej. Jak to było realizowane na ulicach miast Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga, to wiemy, że oczywiście nikt tego nie po prostu strzelano w zależności od sytuacji. I widzimy się, że tak powiem, dowódców poszczególnych jednostek operacyjnych. Jak została przyjęta decyzja i instrukcja Gomułki? Milczeniem, ciszą. Nikt nie zabrał głosu. Nikt kompletnie się nie wypowiedział.
A tu pan redaktor nawiązuje do... Bo jednak bym tutaj sprostował, bo w wielu tych naradach uczestniczył jednak, w tych decydujących naradach uczestniczył Jaruzelski. Na jakiej zasadzie? Gdy decyzja dotyczyła udziału wojska, to Gomułka mówił doprosić Jaruzelskiego jako ministra obrony narodowej. I on w jego obecności to tak zwane bezpieczniki podał. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że siedzi oficer, generał, który przeszedł szlak, się chwali zawsze, od Lenina do Berlina, prawda? Który wie, co to znaczy użyć wojsko w mieście. I on, tak jak pan redaktor mówi, milczy.
Milczy.
Totalnie milczy. A wie, że Gomułka nawet w wojsku nie było. Nie ma pojęcia, co to jest wojsko. I Gomułka nie miał przełożenia, że tak powiem, na wojsko decyzyjnego. On mógł to sobie, ale jeszcze potem był obecny premier Cyrankiewicz. No, i ten był zwierzchnikiem bezpośrednim Jaruzelskiego.
Do tych wątków, panowie, powrócimy za chwilę. Chciałbym zaprosić także widzów do współtworzenia naszego spotkania, rozmów niedokończonych. Przypominam państwu numery telefonów do naszego studia. 56 to numer kierunkowy, 657-0011. To numer telefonu dla widzów z Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej. Dwa numery telefonów dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki, z Kanady 011-48. Zapraszam państwa do współtworzenia naszego spotkania.
Zawracajcie, bo będziemy strzelać! Rozstrzelaj do Polaka!
Z kontrrewolucją się nie rozmawia. Do kontrrewolucji się strzela.
Chłopcy z Grabuszka, chłopcy z Heloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Jarek Wiśniewski padł. Na Czerwonie szli, Kościętojańską, naprzeciw klinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie trucha. Jarek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Jarek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek to kochany miasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczaj dreniu, my cię dostaniem. Jarek Wiśniewski padł.
Wasz Wiesławie, telefon z Moskwy.
Stocznowce Gdańska.
Skarbuj nas
do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nikt nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stoczną sztandar stanął kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł. Skończona walka, świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar, starą kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę.
Zobacz, coś się narobił.
Jarek Wiśniewski padł.
Czarny czwartek, Janek Wiśniewski, padł ten film, już jest w kinach. I o tym filmie, a także nade wszystko o wydarzeniach grudnia roku 70 na Wybrzeżu rozmawiamy w czasie trwania rozmów niedokończonych w telewizji Trwam. Drodzy Państwo, i w tym momencie chcielibyśmy ogłosić konkurs. Autorzy scenariusza przywieźli do studia telewizji Trwam albumy o filmie, o tym filmie zatytułowanym Czarny Czwartek. Mamy 5 albumów przeznaczonych dla widzów telewizji Trwam. Prawidłowe odpowiedzi przez najbliższy tydzień bardzo proszę kierować na adres telewizji Trwam w Toruniu. Przypomnę, ulica Świętego Józefa, 23/35, 87-100 Toruń, ewentualnie drogą mailową sekretariat@tv-trwam.pl. Pan Michał Pruski, autor scenariusza. Panie Michale, nasze konkursowe pytanie dla widzów telewizji Trwam brzmi następująco.
W filmie mamy scenę, w której przed Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni czołg rozjeżdża samochód osobowy.
Dla ułatwienia jest to dojście ulicy Świętojańskiej do ówczesnej ulicy Czołgistów. Tak. Obecnie jest to ulica
Marszałka Piłsudskiego, Aleja Marszałka Piłsudskiego. Pytanie brzmi, jakiej marki samochód rozjechał czołg?
We fragmencie filmu mogliśmy zobaczyć ten samochód. Panie Michale, dla ułatwienia Państwu powiemy, że jest on koloru czerwonego, tak, ale my nie o kolor się pytamy, tylko o markę tego samochodu. Przez najbliższy tydzień, czyli do następnego czwartku, oczekujemy w sekretariacie telewizji Trwam na Państwa prawidłowe odpowiedzi. Nagrody nasze wyślemy do Państwa pocztą. Przyjmujemy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
witam,
kogo
witamy? Witam ojca i witam gości w studio. Proszę ojca, ja jestem żoną po dawnym dokerze, portowcu.
Jak pani
mój
na
mąż
imię?
Akurat nie w ten dzień miał mieć nocną zmianę. I leżał w łóżku i słyszy, że mówi kociołek, że nie ma, że ludzie, którzy mają nockę, nie mają się stawiać do pracy. Mój mąż rano poszedł do pracy normalnie. I błąkał się po Gdyni do godziny 13. Błąkał się do godziny 13 między samochodami. Pociągi nie jeździły. Ostatni pociąg, mój sąsiad jeszcze zdążył wsiąść w ostatni pociąg i przyjechać, bo my mieszkaliśmy w Redzie. Sąsiad zdążył i otwiera drzwi i mówi, Boże, co się dzieje? On mówi, że do ludzi strzelają jak do kaczek. A mojego męża 10 nie ma, 11 nie ma, 1 nie ma. Dopiero po godzinie 1 z Rumi przyszedł do Gdyni, z Gdyni do Chylonii szedł na piechotkę. A z Rumi już przyjechał pociągiem. I mimo to, że jeszcze 2 kilometry musiał zrobić do domu, żeby dojść. A co, proszę ojca, do tego filmu, to ja tak to przeżywam, bo ja jestem akurat, nazywam się Wiśniewska. A mój syn nazywał się Jan. I mój syn 2 lata temu padł pod blokiem. I dlatego jak ja teraz patrzę na te billboardy wielkie, na całą Gdynię, to mi tak przykro jest, przypomina mi się wszystko od razu.
Bardzo współczujemy pani.
I to wszystko. Chciałam się troszeczkę, zawsze chciałam się podzielić troszeczkę z tym, bo ja to przeszłam i ja wiem, co to znaczy, ile te matki przeszły i te żony. Przed mężem padł chłopak do Wejherowa na stały, został postrzelony.
Tak, Zbigniew Ostrowy.
W szyję został postrzelony, padł przed mężem nogami na chłopcy zaraz go tam przenieśli, w słupy strzelali. No gorzej niż wojna. Gorzej niż wojna, naprawdę. I dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani, dziękujemy za ten telefon, panowie. No właśnie. To nie jakieś mity, to nie jakieś legendy, tylko bardzo konkretne dramaty rodzin, polskich rodzin i tych, które utraciły swoich najbliższych w wydarzeniach roku 70, ale przecież tych, którzy w niepewności oczekiwali na powrót swoich mężów, swoich ojców.
Proszę ojca, to jest bardzo trudny i bolesny fragment naszej pracy poprzedzającej już samo przystąpienie do zdjęć, czyli dokumentacja tematu. My dotarliśmy nie tylko do rodziny Dockera Bruno Nadrywy. Dotarliśmy między innymi do matki Janusza Żebrowskiego, młodego chłopca, 16-latka, który zginął na ulicach Gdyni. Dostał kulę w głowę i w pierś. I chcieliśmy porozmawiać z tą kobietą. Znaleźliśmy ją. I znaleźliśmy tę kobietę w takim stanie, który kompletnie uniemożliwia jakąkolwiek rozmowę. Chyba że rozmawialibyśmy w obecności lekarza, który czuwałby, żeby przyjść jej natychmiast z pomocą. I to były dla nas takie momenty, które nas naprawdę chwytały za gardło i ściskały, kiedy wyjawiliśmy, po co przyszliśmy i czego oczekujemy, jakiego typu odpowiedzi oczekujemy od tej pani staruszki, która zaczęła nagle się trząść, drżeć, ze łzami w oczach błagać nas, żebyśmy już poszli, żebyśmy tego tematu nie poruszali, bo ona po prostu nie jest w stanie o tym mówić. I to były bardzo trudne momenty dla nas i to nie był jedyny moment. Myśmy zadzwonili do siostry Janusza Żebrowskiego, która mieszka w Nowym Jorku. Znaleźliśmy ją w Nowym Jorku. I proszę sobie wyobrazić, że ta dorosła przecież już dzisiaj kobieta powiedziała nam, że ona nigdy do Polski już nie wróci, bo tutaj doznała samych krzywd.
Znaczy jednoznacznie wynika, jak mocne, intensywne są te wrażenia dotyczące tego wszystkiego, co stało się udziałem tych ludzi w Gdańsku roku 70. Panowie, musimy kończyć nasze spotkanie. Dziękuję za przybycie do studia Telewizji Trwam. Dziękuję także widzom Telewizji Trwam za udział w tej audycji. Mirosław Piepka i Michał Pruski, autorzy scenariusza do filmu Czarny Czwartek. Dziękuję panom. Z nami był także pan Zbigniew Branach, dziennikarz, autor wielu książek, między innymi o tym wszystkim, co stało się rzeczywistością naszej ojczyzny w roku 1970. Dziękuję panom, dziękuję państwu.